Adam, syn pani Grażyny, miał dziwny, proroczy sen. Kobieta opowiadała, że była wtedy w ciąży z Weroniką. Krzątała się w sypialni syna. Ten obudził się i powiedział: śniło mi się, że nasza Ewka zaginęła i szukali jej strażacy w czarnych i czerwonych mundurach. Grażyna w pierwszym momencie poczuła dreszcze i duży niepokój. Spytała syna z ciekawości: i co, znalazła się w tym twoim śnie? Tak, odpowiedział Adam. Przyszła sama, miała długie włosy i ubrana była cała na niebiesko. Coś ci się pokręciło, zażartowała kobieta. Strażacy nie noszą takich mundurów, a nasza Ewcia lubi krótkie włosy i nie cierpi niebieskiego. Kobieta przypomniała sobie tą sytuację dopiero wtedy, gdy stała w pokoju przy stole, a obok niej stało dwóch mężczyzn. Jeden w czarnym kombinezonie z ratownictwa drogowego, drugi w czerwonym, z ratownictwa specjalnego. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego kryminalnego podcastu. Dzisiaj pragnę przedstawić Wam sprawę zaginięcia Ewy Wołyńskiej z Kalina, niewielkiej wsi położonej w województwie zachodniopomorskim. Od zaginięcia Ewy minęło już prawie 19 lat i choć ta sprawa nadal pozostaje w zainteresowaniu śledczych, to do dzisiaj nie udało się ustalić, co stało się z 10-letnią wtedy dziewczynką. Był zwykły, niczym nie wyróżniający się piątkowy wieczór 5 kwietnia 2002 roku. Choć dni stawały się coraz cieplejsze, to jednak od samego rana niebo spowite było deszczowymi chmurami. O godzinie 14 Ewa skończyła lekcję. Dziewczynka uczyła się w 4 klasie szkoły podstawowej. Po powrocie do domu szybko odrobiła zadane przez nauczycieli prace domowe, zjadła obiad i przez chwilę bawiła się w swoim pokoju. Później wyszła na dwór, aby spędzić czas z dziećmi z sąsiedztwa. 10-latka była lubiana wśród rówieśników. Zawsze chodziła uśmiechnięta i lubiła bawić się z innymi dziećmi. Mimo tego, że w jej rodzinnym domu nie przelewało się, to rodzice starali się otaczać ją i pozostałe swoje dzieci miłością i ciepłem. Jak zeznała podczas późniejszego śledztwa mama Ewy, dziewczynka po powrocie ze szkoły nie była zdenerwowana, smutna czy podekscytowana, na przykład z poznania kogoś lub czegoś nowego. Nie miała również powodu, aby uciekać z domu. Mimo tego, że miała rodzeństwo, a jej mama była w tym czasie w ciąży, to rodzice poświęcali jej wystarczająco dużo uwagi. Po około 2 godzinach zabawy na podwórku Ewa wróciła do domu. Jej rodzice pili właśnie kawę wraz z kuzynem, oglądając przy tym telewizję. Dziewczynka oznajmiła rodzicom, że chciałaby się jeszcze chwilę pobawić z innymi dziećmi. Mimo tego, że na dworze było zimno, a przebijające się za chmur słońce chyliło się ku zachodowi, pani Grażyna niechętnie, ale wyraziła zgodę na dalszą zabawę. Dziewczynka przed wyjściem z domu, nie opierając się, założyła dodatkowe rajstopy pod dżinsowe spodnie oraz feter pod niebieską kurtkę. Na nogi szaro-niebieskie kozaczki do kostek. Długie włosy zawiązała w kitkę i założyła czapkę. Pani Grażyna wtedy nie zwracała na to uwagi, ale później podczas śledztwa skojarzyła sobie, że jej córka sprawiała wrażenie, jakby bardzo jej zależało na tym wyjściu. Oczywiście nie musiało to oznaczać nic złego. Może po prostu chciała dalej bawić się z innymi dziećmi. Choć z drugiej strony, może chęć dalszego przebywania na dworze była podyktowana zupełnie czymś innym. Kuzyn pożegnał się z Grażyną i jej mężem Józefem. Matka zaczęła usypiać małą Weronikę na kanapie w salonie. Kątem oka spojrzała jeszcze w duże kuchenne okno. Zobaczyła w nim Ewę. 10-latce towarzyszyła nieznajoma dziewczynka. Szły uliczką, jednak w pewnej odległości od siebie, rozmawiały ze sobą. Wyglądało to tak, jakby dopiero się poznały. Pani Grażyna nie wiedziała, kim jest ta dziewczynka, a znała wszystkie koleżanki swojej córki. Była niższa od Ewy. Kobiecie udało się dostrzec jej profil, miała jasną karnację, a w oczy rzucały się jej długie, czarne włosy. Co to za dziewczynka, skąd ona się tu wzięła? Pomyślała kobieta, podchodząc do okna. Chciała zobaczyć jej twarz. ale dostrzegła jedynie plecy dziewczynek znikające w głębi uliczki za domem sąsiadów. Spojrzała na zegar wiszący na ścianie. Była za 20:18. 20 minut później, o 6 wieczorem, trzy obce samochody pędziły z dużą prędkością po cichej zazwyczaj uliczce. W jedną, a później w drugą stronę. Zdziwiło to panią Grażynę. Kobieta zwróciła uwagę na ten niezwykły ruch, bo obawiała się, że hałas zbudzi śpiącą w salonie Weronikę. Dochodziła godzina 19:00. Ewa zawsze wracała do domu przed dobranocką. Dziewczynka lubiła kreskówki i zdaniem jej mamy żadna siła nie była w stanie zatrzymać jej wtedy na dworze. Tym razem jednak nie wróciła. Rodzice trochę się zaniepokoili. Pomyśleli jednak, że córka jest u Magdy, swojej najlepszej koleżanki. Grażyna i Józef zostawili na stole kartkę. Zabrali Adasia i Weronikę i pojechali do sklepu na zakupy. Ojciec dziewczynki zostawił otwarty dom w nadziei, że córka niebawem wróci. To nie była wyjątkowa sytuacja, często tak robił. Dotarłem do dwóch różnych wersji odnoszących się do godziny powrotu rodziców do domu. Jedne źródła podają, że Grażyna i Józef wrócili z zakupów o godzinie 20:00, inne, że o 21:00. Nie ma to jednak większego znaczenia w tej sprawie. Znaczenie ma jednak to, że po powrocie nie zostali Ewy w domu. Józef czym prędzej pobiegł do sąsiadów. Grażyna zaczęła dzwonić po rodzinie i znajomych. Niestety, nikt nie widział Ewy. Nikt, oprócz jej kolegi, który odrabiał lekcję przy oknie i zobaczył 10-latkę idącą z nieznajomą dziewczynką. Ale było to jeszcze przed zachodem słońca. Około godziny 22:00 rodzice zgłosili na policję zaginięcie córki. Niemal od razu rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania. Na nogi postawione zostały niemal wszystkie służby w powiecie. Na miejsce przyjechały dwa plutony wojska, straż pożarna i policja. Z Gdańska ściągnięto specjalną grupę ratownictwa, skrzyknęli się sąsiedzi, a nawet mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ewę szukało kilkaset osób i psy, tropiące i poszukiwawcze. Metr po metrze przeszukano całą miejscowość oraz teren nad pobliską rzeką Parsentą. Psy łapały ślady dziewczynki, te świeże i te dawniejsze. Na drodze do szkoły, na podwórku koleżanki, w ogródku sąsiadów i nad rzeką. Pies tropiciel biegał śladem córki, ale nie dochodził do samej rzeki. Gdyby się utopiła, to stanąłby nad wodą i ujadał tak zajadle, że trudno byłoby go uspokoić. Ale policja uczepiła się rzeki. Opowiadał ojciec. Śledczy rozważali początkowo różne hipotezy. Porwanie dla okupu, porwanie dla innych celów. Ale według nich najbardziej prawdopodobne było to, że 10-latka utopiła się w pobliskiej rzece. Choć trop znaleziony przez psy nie prowadził bezpośrednio w nurt rzeki. Na miejsce skierowano nurków, którzy przeszukali rzekę kilkukrotnie. Niestety nic nie odnaleźli. W tym samym czasie zaangażowany w poszukiwania Ewy Jasnowic Krzysztof Jackowski twierdził, że dziewczynka poślizgnęła się na kamieniu i wpadła do wody. Dokładnie opisał miejsce zdarzenia. Zakole rzeki, trzy dęby, kamienie. Przyjechał nawet w to miejsce. O dziwo wszystko się zgadzało, a w zasadzie prawie wszystko, bo dziewczynki nie było w wodzie. W tym miejscu warto zaznaczyć również inny, bardzo ważny wątek w tej sprawie. Otóż wizja Jackowskiego o utonięciu dziewczynki była jego drugą z kolei wizją. Pierwsza natomiast mówiła o tym, że Ewa została porwana przez przystojnego, śniadego mężczyznę z wąsem, który wciągnął ją do białego samochodu. Z kolei pani Grażyna zeznała w trakcie śledztwa, że widziała podejrzane auto, z którego obcy mężczyzna przyglądał się dzieciom. Jednak po zaginięciu Ewy nikt już nie widział w tamtej okolicy nikogo podejrzanego. Warto również powiedzieć o tym, że niedaleko rzeki odnaleziono wiązankę zrobioną z patyków oraz intensywne ślady samochodu, jakby kierowca chciał szybko odjechać z tego miejsca. To oczywiście mogło świadczyć o tym, że dziewczynka została porwana. Policja również w pewnym momencie zakładała taką hipotezę. Ich zdaniem porwania mogła dokonać romska mafia. Nie udało się jednak tego potwierdzić. Oprócz Jackowskiego, w śledztwo zaangażowanych było blisko 50 osób mogących się pochwalić różnymi zdolnościami. Była na przykład Jasnowicka, którą policja wykorzystywała do tropienia mordercy generała Papały. Twierdziła ona, że Ewa została porwana przez kobietę i mężczyznę. Mężczyzna miał nosić na lewym przedramieniu tatuaż. Para miała zainkasować za porwanie 5000 zł. Był również astrolog z Urugwaju, niejaki Alvaro, który na koszt państwa wołyńskich przyleciał do Polski na kilka dni. W tym czasie wykreślił na podstawie ułożenia planet graficzne horoskopy rodziców i córki. Zapewnił ich, że dziewczynka żyje i że znajduje się na terenie Niemiec. Przekonywał również, że spotkają córkę, zanim ta skończy 14 lat. Inny Jasnowic z kolei opisał widok z zakuchennego okna w domu Grażyny i Józefa. Brzoza, wierzby, studzienka sąsiadów i stos drewna. Tam kazał szukać. Niestety był to mylny trop. Rodzice dziesięciolatki pisali również do ukraińskiej szeptuchy. Ściągali radiestetów i odwiedzali wszystkich, mniej lub bardziej znanych jasnowidzów. Nie udało się niestety ustalić nic konkretnego. Same poszlaki i hipotezy. Pani Grażyna w ten sposób komentowała te wydarzenia. Jasnowidze mieli rację w 100%, ale Bóg sobie z nich zakpił. Widzieli miejsca i wszystko się zgadzało, tylko opisywali nam przeżycia córki, z którymi związany był stres. Przypomniałam sobie, jak chodząc za kwiatkami, spadła z kamienia i zamoczyła się do kolan. Przechodziła kiedyś koło tego stosu drewna, za którym czaił się groźny wilczur. Z biegiem czasu o sprawie robiło się coraz ciszej. Rodzice Ewy nie byli zadowoleni z pracy policji, która ich zdaniem nie zbadała nawet DNA dziecka. Co prawda na podstawie zeznań Grażyny sporządzili oni rysopis potencjalnego sprawcy, ale właściwie nic z tym nie zrobili. Rodzina musiała wziąć sprawy we własne ręce. Pan Józef wykonał bardzo dużo pracy w celu odnalezienia swojej córki. Na samym początku przez kilka miesięcy niemal codziennie z pomocą czterech mężczyzn na kajaku i pontonie, centymetr po centymetrze, badał rzekę. Sprawdzał każde zakole, krzaki i mieliznę aż do ujścia w koło brzegu. Z rzeki wyławiał worki z psami i kotami, dziką zwierzynę i wiele różnych przedmiotów. Jego zdaniem, gdyby córka faktycznie się utopiła, to na pewno by coś znalazł. Bucik, czapeczkę, cokolwiek. Biorąc pod uwagę wizję co niektórych jasnowidzów o tym, że Ewa mogła zostać porwana przez niemiecki gang pedofilów i może przebywać na terenie Hamburga, pan Józef zaczął jeździć za naszą zachodnią granicę. W pewnym momencie udało mu się trafić na ich trop. Ponoć na własną rękę udało mu się nawet wejść w struktury mafii. Dowiedział się wtedy od jednego z informatorów, że Ewa faktycznie mogła zostać przez nich porwana. Źródła podają, że policja nie chciała wesprzeć pana Józefa w działaniach. Mieli oni sprawdzić hipotezę związaną z porwaniem do Niemiec, ale wtedy chyba nie byli przygotowani na działania na tak szeroką skalę. Pan Józef interweniował również u niemieckiej policji. Ta za jego prośbą wpisała Ewę do bazy Interpolu jako osobę zaginioną. Po pewnym czasie w sprawę zaangażowała się również fundacja Itaka, która nagłośniła sprawę Ewy. W konsekwencji rozdzwoniły się telefony. Niestety praktycznie wszystkie okazały się blefem. Zdaniem policji, śledczy zajmujący się tą sprawą sprawdzili każdy, nawet najmniej wiarygodny trop. Akta tej sprawy liczą obecnie kilka tysięcy stron, niemal 3 razy więcej niż w przeciętnym przypadku. Jednak zdaniem rodziców to ich opieszałość mogła doprowadzić do tego, że Ewy nie udało się jeszcze odnaleźć. Informacja o zaginięciu trafiła na granicę zbyt późno, w tym czasie dziewczynka mogła zostać swobodnie wywieziona, a Interpol przez kilka miesięcy nie miał informacji o porwaniu. Warto wspomnieć, że zaraz po tym, gdy Ewa została wpisana do bazy Interpolu, Okazało się, że podobna dziewczynka, słabo mówiąca po niemiecku, z wyraźnym wschodnim akcentem, widziana była na polsko-niemieckiej granicy, w towarzystwie biznesmena o śniadej karnacji. Nikt wtedy nie przypuszczał, że dziewczynka mogła zostać porwana, bo nikt nie posiadał informacji na ten temat. Może w ten sposób policja straciła jedyną okazję na uchwycenie porywacza. Z doniesień medialnych wynika, że przełom w tej sprawie mógł nastąpić w 2015 roku. Wtedy doszło do porwania 10-letniej Mai z Wołczkowa. Jak się okazało, uprowadzenia dokonał 31-letni wtedy Adrian M. Mężczyzna pochodzenia romskiego był zawodowym porywaczem. W Wielkiej Brytanii został skazany za porwanie 9-letniej dziewczynki, którą wypatrzył na placu zabaw. Jeżeli przyjmiemy za prawdę, że Ewa została porwana, to sprawa Mai jest w tym wypadku łudząco podobna. Obie dziewczynki pochodziły z województwa zachodniopomorskiego. Były w podobnym wieku, miały podobną urodę. Obie prawdopodobnie były obserwowane przez porywacza przez dłuższy czas. No i w końcu cel porwania był taki sam, mianowicie wywóz dziecka do Niemiec. Maja na całe szczęście została odnaleziona za naszą zachodnią granicą, cała i zdrowa, a w zasadzie miała jedynie poranioną nogę, lecz to nie zagrażało jej życiu. Porywacz został złapany, ale nie był zbyt rozmowny podczas przesłuchania. Śledczy od samego początku wiązali obie te sprawy. Myślę, że mieli cichą nadzieję na to, że Adrian M. okaże się również porywaczem Ewy. Jednak ostatecznie wykluczono taką możliwość. Dodam jedynie, że śledztwo w sprawie Mai zostało umorzone, a 31-letni mężczyzna został skierowany na przymusowe leczenie. Zdaniem biegłych cierpi na chorobę psychiczną. Sprawa Mai jest bardzo ciekawa, dlatego w opisie tego odcinka na YouTube umieszczam linki do artykułów na ten temat, gdyby ktoś z Was chciał dowiedzieć się więcej na ten temat. Wracając jednak do sprawy Ewy Wołyńskiej. Dzisiaj miałaby ona 28 lat, byłaby dorosłą kobietą. Z dostępnych informacji możemy wnioskować, że najprawdopodobniej została porwana, a za jej porwaniem faktycznie może stać gang romski, który zarabia na sprzedaży dzieci do Niemiec. Nie wiadomo jednak w jakim celu, czy na sprzedaż, w cudzysłowie, do rodziny zastępczej, czy może dla mafii pedofilskiej. Może być również tak, że Ewa z biegiem czasu trafiła do niemieckiego domu publicznego, a z takich przybytków niestety bardzo trudno jest się wydostać. Nie wiadomo, czy kobieta nadal żyje i czy kiedykolwiek wróci do rodziców. W 2002 roku policja poszukiwała 8166 dzieci w wieku do 17 lat. Większość zaginionych wcześniej czy później wracała do domu. 10-letnia Ewa niestety znalazła się w gronie tych dzieci, które nigdy nie zostały odnalezione. Rodzice Ewy chcieliby cofnąć czas. Obwiniają się za tą tragedię. Żyją nadzieją, że ich córka w końcu wróci do domu. Z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu do samego końca. Zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału. Natomiast wszystkie moje podcasty możecie wysłuchać na Spotify, do którego link zamieszczam w opisie tego materiału. Do usłyszenia.